Marek Poniedziałek, dzień dobry. W studiu profesor Łukasz Młyńczyk, politolog z Uniwersytetu Zielonogórskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Trudna sytuacja międzynarodowa, napięta między Rosją a Ukrainą. W niedzielę dwa ukraińskie kutry oraz holownik, które płynęły z Odessy do portu w Mariupolu nad Morzem Azowskim, zostały ostrzelane, a następnie zajęte przez rosyjskie siły specjalne. Sytuacja, jak już mówiłem, napięta. Stanowisko w tej sprawie już wyraziło NATO, stanowisko w tej sprawie wyraziła także polska dyplomacja. Jak pan ocenia w tej chwili to, co się dzieje?
Oczywiście ten region Ukrainy i ten... Właśnie, czy mówić Ukrainy, tak? Czy to mamy do czynienia
czy
samozwańczą republiką, czy mamy jeszcze do czynienia z Ukrainą? Widać, że ten region cały czas wrze i tam ta sprawa się nie rozwiązała. Ona ucichła w tych środkach masowego przekazu na pewien moment, ale faktycznie jest to sprawa nierozwiązana. Do tego dochodzi rzeczywiście. Wcześniej to były, jak to mówiono, zielone ludziki. Teraz mamy do czynienia rzeczywiście z regularną armią rosyjską. I to jest kłopot dla nas wszystkich, no bo myślę, że jakby kolejne incydenty tego typu nie przybliżają, może nie poprawiają takiego strategicznego bezpieczeństwa na wschodniej, po wschodniej stronie NATO i myślę, że ta reakcja tak zwanego wolnego świata no, jest właściwa, natomiast czy coś więcej z tego wynika, tak?
Ona jest na razie bardzo wstrzemięźliwa, dyplomatyczna, chociaż generał Polko powiedział tak, do Putina przemawia bardziej język, nie język gestów, ale język czynów.
Tak, tak, no oczywiście to język czynów, natomiast no, nie spodziewajmy się żadnych czynów o charakterze wojskowym czy militarnym, tak, raczej rozmawiamy o jakichś konsekwencjach politycznych, czyli być może jeszcze zaostrzenie jakiegoś embarga, czy w jakiś sposób też odstawienie Rosji, myślę, że zapraszanie ją, organizowanie szczytów G8 też jakby ją legitymizuje, a tak rozzuchwala niż można powiedzieć w jakiś sposób przywołuje do porządku. Oczywiście trudno przywołać do porządku tak duże państwo. Wiemy, że ono ma swoje bardzo imperialne ambicje i tego to się pewnie nie odstanie nigdy. Mamy tego świadomość. Natomiast myślę, że ta miękka dyplomacja, to soft power takie europejskie, no nie sprawdza się w takiej sytuacji. I to twarde amerykańskie hard power mogłoby być jakimś rozwiązaniem. Tylko na ile właśnie...
Pytanie, czy to jest realny scenariusz? Właśnie ta hard power, o której pan mówi. Bo też belgijskie media informują, wczoraj poinformowały o zaistniałym w ubiegły czwartek na Bałtyku incydencie. Rosyjskie bombowce z podwieszonymi bombami, zresztą nie takie całkiem to było niewinne, przeleciały nad uczestniczącymi w ćwiczeniach NATO okrętami marynarki wojennej Belgii.
No, musi to dziwić, tak czy inaczej. Tak? Wiemy, że jakby konsekwencja działań ze strony Rosji, no ona jeszcze nie prowadzi, można powiedzieć, do jakiegoś takiego być może bezpośredniego zagrożenia militarnego, no ale fakt zajęcia Krymu i jakby taki, jeszcze raz powiem, pewnego rozzuchwalenia się w tym. Dyskusja o tym, że nie można całkowicie wykluczyć scenariusza, że Republiki Bałtyckie są cały czas takim kąskiem, można powiedzieć, geopolitycznym dla Rosji, tak? I to rzeczywiście to jakby z tej perspektywy to są problemy i myślę, że tak jak mówię, jakby konsekwencja pewnych działań, stanowczość pewnych działań byłaby jakimś rozwiązaniem. To w ogóle jest generalnie, myślę, że wolny świat ma z tym problem, że pokazywanie właśnie takiego bardzo twardego stanowiska rozwiązywałoby bardzo dużo problemów. Natomiast z drugiej strony tak sobie teraz na szybko myślę, że jakaś granie na destabilizację w Rosji też nie jest dobrym rozwiązaniem, bo Putin mimo wszystko jest obliczalnym politykiem, takie mam wrażenie, tak? Natomiast gdybyśmy rzeczywiście dążyli do tego, żeby w jakiś sposób destabilizować politycznie Rosję, to ona wówczas mogłaby z całym swoim arsenałem stanowić realne zagrożenie. Także tutaj rzeczywiście trzeba wyważyć, można powiedzieć, mądre ruchy dyplomatyczne, ale z drugiej strony rzeczywiście też nie pokazywać można ze swojej strony, że tego typu incydenty że będą pozostawione samemu sobie. To też jest problem tego, co dalej z Ukrainą, tak? Za rok mamy wybory prezydenckie.
No właśnie, tutaj na ten kontekst zwracają uwagę komentatorzy, że ta sytuacja jest paradoksalnie na rękę Poroszence, który ma rekordowo niskie notowania, a w marcu zbliżają się wybory i taka próba konsolidacji społeczeństwa wokół wroga, wokół zagrożenia, no jest politycznie jemu na rękę.
Tak, to zawsze działa. I ewentualnie politycy, którzy byliby bardziej prorosyjscy od Poroszenki, myślę, że w tej sytuacji traciliby na znaczeniu i taką sytuację niewątpliwie Poroszenko będzie się chciał politycznie zdyskontować i pokazać, że on panuje, można powiedzieć, nad tym cały czas dużym państwem, ale państwem chyba na skraju bankructwa, bo tak jak gospodarczy problem niewątpliwie tam.
Zresztą podobne problemy ma Rosja. W kontekście Rosji pojawiają się ciekawe badania wewnętrzne, zresztą same media rosyjskie te badania publikują, że Rosjanie coraz mniej marzą o mocarstwowości swojego kraju, a coraz bardziej chcą po prostu w tym kraju swoim godnie żyć.
Myślę, że oczywiście w pewnym momencie takie przesilenie następuje, że jakby te trochę nadzieje cały czas, mrzonki polityczne dotyczące właśnie powrotu, no chyba trochę sentymentu do pozycji Związku Radzieckiego, nie mają swojego potwierdzenia w gospodarce rosyjskiej, która się kurczy i to jest realny problem dotykający cały szereg obywateli, to jeszcze dodatkowo i w sensie czysto geograficznym czy klimatycznym, bardzo trudne i bardzo niesprzyjające państwo do zamieszkiwania, tak by te problemy się nawarstwiają i tak to oczekiwanie pewnego spokoju, ale też pewnego, można powiedzieć, możliwości życia na pewnym poziomie gospodarczym, ekonomicznym, chyba jest taką naturalną dążenie każdego społeczeństwa i myślę, że to też są takie odpowiedzi, na które to społeczeństwo zaczyna sobie, takie odpowiedzi na zadawane pytania zaczyna sobie udzielać. Natomiast tam jest taki problem, czy to społeczeństwo na tyle jest silne, tak oddolnie, żeby było, potrafiło wymusić coś, można powiedzieć, na władzy.
No ile możliwe są w Rosji demokratyczne zmiany? To jest też pytanie.
Myślę, że nie są. No, jakby historia pokazuje, że nie są. Tak. Był taki moment w latach 90., gdzie wydawało się, że Rosja przez moment, bardzo krótki, że może Rosja rzeczywiście pójdzie w stronę takiej demokracji parlamentarnej, ale to rzeczywiście to okazało się bardzo dużym złudzeniem. No i inna sprawa, że wielu ekspertów uważa, że tak dużym państwem, na tak wielkim obszarze i tak zróżnicowanym społeczeństwem nie da się zarządzać demokratycznie, bo to jest jakby cała litania wyrzeczeń, kompromisów, które trzeba zawierać, tak, a w sytuacji też pewnych przyzwyczajeń, takiej, można powiedzieć, politycznej kultury wschodu, opartej często właśnie na korupcji, nie jest łatwo, można powiedzieć, te przyzwyczajenia zmienić i taki model demokracji zachodniej tam.
A Polska jest bardziej częścią tej kultury wschodu, czy raczej zachodu?
No ja chcę wierzyć, że jest bardziej częścią kultury zachodu.
Bo CBA właśnie weszła do i aresztowała byłego prezesa Komisji Nadzoru Finansowego. To informacja z dzisiejszego poranka. Oczywiście wszystko w związku z domniemaną propozycją korupcyjną złożoną byłemu prezesowi już w rozmowie nagranej przez bankiera Leszka Czarneckiego. Czy polskie państwo, czy obecny rząd dobrze radzi sobie z tym niewątpliwym kryzysem wizerunkowym?
Myślę, że radzi sobie tak, pewnie jakby radził sobie każdy kolejny w takiej sytuacji, którego rykoszetem w jakiś sposób to uderza. To, z jednej strony rzeczywiście to jest obrona własnego wizerunku i to jest akurat, wydaje mi się, naturalne, a z drugiej strony pokazanie pewnej stanowczości właśnie w działaniu i na ile tę sprawę można wyjaśnić, trzeba wyjaśnić. Ja myślę, że też tutaj jakby takie mówienie, czy to w odpowiednim czasie nastąpiło, czy na pewno nie za późno, jakby to nie jest tak, że pan Chrzanowski gdzieś będzie uciekał i teraz trzeba go jak takiego, można powiedzieć, bandziora hollywoodzkiego łapać, tak? Także to jest sprawa do wyjaśnienia, ale to jest zawsze, powtarzam, to jest bardzo delikatny, newralgiczny sektor bankowy i to nie jest tak, że rozwiązując tą sprawę ukaże się pana Chrzanowskiego, czy ukaże się w jakiś sposób pana Czarneckiego, jeśli ponosi odpowiedzialność, to są setki, tysiące klientów, tak, ich oszczędności i to są zawsze, mówię, to jest taka materia delikatna. A z drugiej strony wyjaśnienia wymaga kwestia tego, na ile państwo i jego bardziej ludzie niż instytucje w jakiś sposób mogą w tego typu wydarzeniach uczestniczyć, jaka jest ich realny wpływ i oczekiwania, ale też, jak można powiedzieć, pewne nie do końca może z prawem zgodne działania i myślę, że od tego państwo ma służby, żeby to wyjaśnić. Trzeba wierzyć, że tak się może wydarzyć.
Donald Tusk, wjeżdżający na białym koniu. To taki symbol z okładki Newsweeka, którego pan z pewnością widział, bo jako politolog pewnie czyta pan wszystkie gazety i tygodniki opinii. Czy to jest taka wizja artystyczna, czy to jest realny scenariusz polityczny dla naszego kraju? No bo media społecznościowe, tak można powiedzieć kolokwialnie, pękają ze śmiechu w związku z tą okładką, ale czy realnie Donald Tusk wjeżdżający na białym koniu na polską scenę polityczną, to jest scenariusz możliwy?
To są, akurat Newsweek z tego słynie, że on ma pewną wizję polityczną, która chciałby, żeby była zrealizowana. Myślę, że bardziej są to jednak oczekiwania ludzi, którzy widzą taką osobę w Donaldzie Tusku niż jego samego. On myślę, że jest na tyle wytrawnym politykiem, że wyczekuje. I oczywiście na tyle doświadczonym i na tyle jeszcze relatywnie, można powiedzieć, nie najstarszym, że może myśleć o tym, o zmierzeniu się z Andrzejem Dudą w wyborach, o takim starcie. Natomiast oczywiście on myślę, że nie wróci, jeśli w tej czynnej polityki Polski zapewne wróci, ale nie wróci do niej, jeśli nie będzie przekonany o takiej możliwości zwycięstwa, tak? Bo tutaj tak naprawdę jego kariera polityczna, jeśli miałaby być kontynuowana, to musi być w glorii zwycięstwa, a nie po prostu być chociażby takiego jak, nie wiem, Aleksandra Kwaśniewskiego, prawda? Myślę, że, to, że on ma jednak trochę inny temperament polityczny i jeśli tak miałoby się wydarzyć. Natomiast oczywiście to jest gdzieś, można powiedzieć, w nim zdeponowane są pewne nadzieje opozycji i to też trzeba w jakiś sposób też, myślę, rozumieć, że brakuje naturalnego lidera. Kolejne wpadki tych tak zwanych liderów pokazują, że tęsknimy trochę za czasami, których, no właśnie, Jarosława Kaczyńskiego, Donalda Tuska, Leszka Millera, tak? To jest trochę innej, trochę można powiedzieć innego garnituru politycznego.
Wpadki zaliczają, jak wszyscy zresztą uczestnicy sceny politycznej, można by specjalny program temu poświęcić, różnego typu przejęzyczeniom. Zresztą nie tylko politycy, dziennikarzom też się to zdarza. A jeśli chodzi o Lubuskie, tak już kończąc naszą rozmowę tym wątkiem regionalnym. Koalicja w Sejmiku Lubuskim, w najważniejszej samorządowej instytucji regionu, powstała. Nie bez bólu to się wszystko działo. Do ostatniej chwili nie było wiadomo, kto tak naprawdę może czuć się tutaj największym zwycięzcą, jeśli chodzi o Sejmik.
Chyba Janusz Kubicki.
Janusz Kubicki.
Wydaje się rzeczywiście, że to jego układanka koniec końców zwyciężyła i myślę, że zachowanie polityków Platformy pokazuje, że oni ten kompromis bardzo mocno ich nie zadowala. Tak, oczywiście to można jakby na zewnątrz przedstawić, że to są tylko stanowiska, natomiast nie wiemy tak naprawdę, jakie to są konsekwencje i wydaje się, że ten ruch przejście pani Haręźlach i tych pięciu radnych jest dzisiaj bardzo dużą siłą, jak na warunki Lubuskie i wydaje mi się, że postawiłbym duże pieniądze, gdybym je oczywiście miał, na to, że ta koalicja w tej wersji przez 5 lat się nie utrzyma. Myślę, że decydujące będą wybory w przyszłym roku parlamentarne i one, można powiedzieć, mogą stworzyć zupełnie nowe sojusze i to jest zagadka i ten wynik i ten remis, de facto prawie że remis między Prawem i Sprawiedliwością a Platformą Obywatelską wróży, można powiedzieć, różnym zmianom. Wiemy też, że bezpartyjni samorządowcy okazali się w pewien sposób partyjni, tak, bo w pierwszym dniu pani Haręźlach wstępuje do klubu partyjnego, także to można powiedzieć, że oni są, tak mówiąc kolokwialnie, do rozebrania, można powiedzieć.
Łukasz Mej, zakończąc moją z nim piątkową rozmowę, powiedział, że na końcu tej rozmowy, że może kiedyś będzie marszałkiem. Nie tylko radnym juniorem, ale marszałkiem. Czy jest to jakiś realny scenariusz dla tego najmłodszego polityka w sejmiku?
Przez najbliższe 5 lat nie wydaje mi się, żeby taki był. Natomiast oczywiście, jeśli nie ma takiej ambicji, to powinien je realizować. Natomiast praktyka polityczna dzisiejsza pokazuje, że nie jest to możliwe w zasadzie bez wstąpienia albo związania się z jakąś wiodącą partią. No chyba, że mówimy o funkcji wicemarszałka i na przykład kasusie pana Kałuży.
Zaczęliśmy, to byłby ciekawy wątek na dalszą część rozmowy, ale musimy już kończyć, bo za chwilę wiadomości. Profesor Łukasz Młyńczyk, politolog, był gościem Radia Zachód.
Dziękuję.
Dziękuję bardzo.